Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Naszym telefonicznym gościem jest Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie, panie redaktor. Witam serdecznie, radio słuchaczy Radia Gdańsk.
Panie pośle, ja bym chciała nadmienić, że jest pan człowiekiem z Solidarności. Przez wiele lat był pan przewodniczącym zarządu regionu Wielkopolska Południowa, NSZZ Solidarność. Stąd właśnie moje pierwsze pytanie o ustawę o zakazie handlu w niedzielę, bo coraz więcej sieci handlowych otwiera sklepy, wykorzystując lukę prawną, a mianowicie wprowadzając dodatkową usługę pocztową i tym sposobem sklepy mogą być otwarte. W ostatnim czasie i Biedronka, i Dino, sieć Dino otworzyły wiele sklepów, a Solidarność domaga się konkretnych działań, chcą uszczelnienia ustawy. No właśnie, czy jest szansa, że jakie będą konkretne działania ze strony rządu? Czy faktycznie ta ustawa może zostać uszczelniona? Jak sytuacja wygląda?
Tak, panie redaktor, oczywiście pełniłem funkcję Solidarności ważne przez 26 lat prawie. Dalej jestem członkiem Solidarności i płacę składki związkowe. No tak na marginesie, Solidarność jest czymś więcej dla mnie niż członkostwo związku. Jest to w wymiarze szerszym. Natomiast woli przypomnienia, kiedy pełniłem jeszcze funkcję przewodniczącego podkomisji stałej do spraw rynku pracy, to było poprzedniej kadencji Sejmu. Przewodniczyłem pracom nad właśnie obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę, który przygotowała Solidarność. W maju roku 2017 przekazałem jakby nadzór nad pracami, nad tym projektem panu posłowi Januszowi Śniadkowi, bo od maja 2017 nie mogę pełnić żadnych funkcji w komisjach sejmowych z racji tego, że Sejm powołał mnie w skład Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w randze sekretarza stanu i tutaj jest zakaz łączenia funkcji sekretarza stanu z funkcją w komisjach sejmowych. Natomiast kiedy rozpoczynaliśmy pracę, mieliśmy, że tak powiem, na horyzoncie właśnie ten taki finisz, że niedziela będzie niedzielą dla rodzin, że przywrócimy niedzielę rodzinom. Tak. Niestety wiele firm, zwłaszcza dużych marketów, koncernów handlowych, wynajmowała potężne kancelarie, aby te wyszukiwały możliwość omijania, czy też mówiąc inaczej, falandyzacji prawa w tym zakresie. I niestety kilka firm, że tak powiem, rozpoczęło to naginanie, omijanie prawa, wprowadzając różnego rodzaju usługi, które nie są usługami przeważającymi w handlu. Chociażby w ostatnim czasie jeden z marketów prowadzi usługi pocztowe, do tego dołączyła bodajże Biedronka. My przeciwko temu protestujemy, bo to jest zamazywanie intencji, jaka była zawarta w projekcie obywatelskim, a też i w ustawie przyjętej przez polski parlament, przez Sejm i Senat. Stąd też pojawiła się propozycja, aby dokonać bardziej takich działań uszczelniających, aby jeżeli ktoś chce prowadzić na przykład działalność pocztową w niedzielę w markecie, który sprzedaje farby, gwoździe, meble i tym podobne rzeczy, to żeby ta działalność była przeważająca. Mówię o działalności pocztowej. Stąd projekt zmian ustawy. Mówił o tym niedawno pan poseł Janusz Śniadek. Ten projekt został skierowany do Sejmu i czekamy spokojnie na pracę w komisji sejmowej, a następnie na debatę podczas obrad plenarnych.
Bo nie wiem, czy pan się orientuje w sytuacji, ale w ostatnim czasie to można przyjąć jako taki swoisty protest ze strony wielu pracowników sieci Biedronka, bo wielu pracowników
zwalniają się z pracy, odchodzą,
tak. I korzystają ze zwolnień, ale takich chorobowych. No właśnie, więc chyba taka konieczność działań jest w takiej sytuacji. A jak pan uważa, czy będzie taka solidarność Zjednoczonej Prawicy, aby właśnie poprzeć ten projekt uszczelniający ustawę?
Pragnę zwrócić uwagę, że gro koncernów, które omijają ustawy zakazującą handlu w niedzielę, są pewne wyjątki, kiedy można ten handel prowadzić oczywiście, żeby była jasność.
32 wyjątki.
To są koncerny, tak, tak jest. Więc tutaj mamy sytuację taką, że na zachodzie, że tak powiem w siedzibach, w centrach tych podmiotów zakaz handlu obowiązuje w niedzielę. Tylko w Polsce robotnik polski, pracownik polski jest wykorzystywany, żeby pomnażać ten dochód tym koncernom. Natomiast czy będzie solidarność Zjednoczonej Prawicy? No, ostatnie wypowiedzi rzecznik prasowej Porozumienia, pana Jarosława Gowina, mnie trochę niepokoją, bo pani poseł Sroka stwierdziła, że to nie czas na to, aby nowelizować ustawę o handlu. Ja uważam odwrotnie, że należy to zrobić, bo polski pracownik, a my mamy polskie interesy do zabezpieczenia, a nie interesy zagranicznych koncernów, żeby polski pracownik miał te interesy zabezpieczone, żeby ta niedziela była niedzielą dla rodziny. Ktoś mówi, no tak, ale taka osoba pracująca w Biedronce czy gdziekolwiek indziej, pracująca w niedzielę, ma sobie wziąć inny dzień wolny. No ale jaki to jest dzień wolny, kiedy w tym dniu, akurat w środku tygodnia z reguły wszyscy są w pracy, w szkołach i ta osoba, która ma ten dzień wolny, jest ponownie sama w czterech ścianach. Tu nie
dzieci,
chodzi o to.
Niedziela ma swój wymiar. Tak.
Tak, w szkołach, a mąż czy żona w pracy. Mhm. Więc niedziela ma ten swój wymiar specyficzny, rodzinny, podniosły, radosny. I dlatego tak długo walczyliśmy o to, aby to się stało. No i stało się dzięki właśnie zmianom wprowadzonym przez Sejm, dzięki też Prawu Sprawiedliwości, bo wyszliśmy naprzeciw temu projektowi. I ja liczę mimo wszystko na to, że ta solidarność będzie. No powiem tak, jest jeszcze w Sejmie Lewica, która mówi, że jest wrażliwa społecznie. No i mam co prawda trochę inne zdanie na ten temat, ale okej. Okay. Więc myślę, że posłowie Lewicy,
zobaczymy, jak mają z tą wrażliwością.
Tak jest, powinni zagłosować za tymi zmianami, które są przygotowane i będą wprowadzone, mam nadzieję, w życie.
A wspomniał pan Porozumienie Gowina. Jak pan sądzi, czy uda się wytrwać Porozumieniu w Zjednoczonej Prawicy? Czy też może inaczej, czy też ta cierpliwość ze strony PiS-u chociażby będzie nadal podobna, że będziecie tworzyć jeden twór, jedną organizację Zjednoczoną Prawicę?
Panie redaktor, jesteśmy koalicją i koalicjanci nasi no, kilkakrotnie pokazali, że mają trochę odmienne zdanie wobec pewnych rozwiązań legislacyjnych. My to oczywiście przyjmowaliśmy ze zrozumieniem, ale są też interesy nadrzędne i takim interesem chociażby dla państwa polskiego, dla Polaków jest Polski Ład, który jest wydarzeniem moim zdaniem epokowym, wprowadzającym naprawdę niesamowite zmiany, jeżeli chodzi o zasób portfeli Polaków, bo to jest już wyliczone i można o tym mówić długo, godzinami. I tutaj w tym przypadku no, myślę, że powinniśmy wykazać się jednością. No. Pan premier Gowin stwierdził, pani rzecznik porozumienia, czy pan rzecznik porozumienia stwierdzili, że nie poprą tego pakietu podatkowego, co trochę niepokoi, bo no, wystawia nas na ciężką próbę, mówię o tej jedności koalicyjnej. Więc myślę, że w chwili obecnej, dzięki staraniom też wyjątkowego stratega, jakim jest pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, lider Zjednoczonej Prawicy, jest to, że mamy tą większość sejmową zapewnioną. I mam nadzieję, że tak dalej będzie, że w pewnym momencie przyjdzie taka refleksja, że jednak chociażby ten pakiet podatkowy Polskiego Ładu jest korzystny dla przecież no, 10% podatników. Tutaj na tym nikt nie traci, a jeżeli traci takie śmiesznie niskie kwoty, mówię o tych, którzy zarabiają po 100 tysięcy miesięcznie, to oni tam stracą, nie wiem, 130 zł na tym pakiecie podatkowym, ale to jest też coś takiego, solidarność też społeczna i tym bogactwem swoim należy się dzielić. Ja tam to tak patrzę jako właśnie członek Solidarności, wieloletni działacz NSZZ Solidarność.
Panie pośle, wspomniał pan o Polskim Ładzie. To ja się zapytam o plany dotyczące samorządów, właśnie które pojawiają się w Polskim Ładzie. Dochody jednostek samorządu terytorialnego będą bardziej stabilne, mniej narażone na cykliczność. Chodzi o subwencję inwestycyjną i mechanizm korekcyjno-wyrównawczy oparty na bieżących wpływach z CIT i PIT-u. No właśnie, na czym mają polegać konkretnie te zmiany? Korzystne dla samorządów.
Polski Ład to przede wszystkim właśnie działania proinwestycyjne, które mają służyć między innymi samorządowcom. Ja wiem, że niektórzy prezydenci dużych miast mówią, że na tym tracą, co nie jest do końca prawdą, bo środki na inwestycje dla samorządów diametralnie wzrosły ze rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to, co ostatnio, o czym się ostatnio mówi, to te inwestycje strategiczne i powołanie funduszu, rządowego funduszu Polski Ład. Chcemy w ciągu najbliższych kilku lat przeznaczyć ponad 100 miliardów złotych na inwestycje. Chcemy pobudzić aktywność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. To, co pociągnie ze sobą również rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Chcielibyśmy, żeby te inwestycje w samorządach, w miastach, gminach, małych miasteczkach realizowały firmy polskie, żeby poprawić też warunki życia obywateli, bo czy kompleks jakiś sportowy, czy żłobek, czy przedszkole, czy gazyfikacja, kanalizacja w mniejszych miasteczkach, to jest to wszystko dla obywateli. A przy okazji jest szansa, że powstanie ponad 500 000 nowych miejsc pracy. Ten zrównoważony rozwój, który realizujemy jako Prawo i Sprawiedliwość, daje szanse równe tym wielkim miastom, metropoliom, jak i tym mniejszym miasteczkom. Mhm. A więc to pokazuje, że w ślad za tym utratą tych wpływów z podatku PIT i CIT, no bo wiadomo, że tutaj mamy te ulgi podatkowe dla kilkudziesięciu milionów Polaków, mogą spowodować ubytek dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego, ale właśnie te inwestycje strategiczne wypełniają tą lukę. Więc to nie jest tak, że samorządowcy stracą. Wręcz przeciwnie, ten deszcz pieniędzy, deszcz środków, jak to określił prezes Jarosław Kaczyński, na inwestycje będzie kontynuowany. My nie robimy tego w sensie jednej akcji, żeby ewentualnie tylko zamydlić obraz. Nie, to nie tak jest. My chcemy, aby te inwestycje były czymś ciągłym i zwielokrotnianym w ciągu najbliższych lat. Jest na to szansa, że do końca tej dekady będziemy jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek nie tylko w Unii Europejskiej, a polski Polak będzie, że tak powiem, już w tym zasobności portfela gdzieś tam powiedzmy w średniej tabeli, na środkowym miejscu w tej tabeli zamożności. Jeszcze kilka lat temu o tym musimy tylko pomarzyć. Więc samorządowcy na tym nie stracą. Mogą aplikować o środki bezzwrotne wsparcie, bo to jest od 85-95% wsparcia właśnie z Polskiego Ładu na inwestycje. Bezzwrotne, trzeba mieć 5% wkładu przy aplikacji 95% kosztów na inwestycje w gminie. Tak? Więc to pokazuje, że to jest potężny zastrzyk finansowy i samorządowcy na tym naprawdę nie stracą. Mówienie, że stracą w ciągu 10 lat 140 parę miliardów złotych, jak my na inwestycje w ciągu 3 lat dajemy 100 miliardów złotych, to jakaż tu jest strata, pani redaktor? To jest po prostu mydlenie oczu opinii publicznej. Wiadomo, że prezydenci dużych miast są mocno politycznie związani z tą opozycją anty-PiS i dlatego uprawiałem taką właśnie politykę, taką narrację, z którą ja się głęboko nie zgadzam.
To jeszcze zapytam się o podwyższenia nakładów na służbę zdrowia, bo Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7% PKB i chciałam się zapytać, jak wygląda sytuacja w samej Zjednoczonej Prawicy odnośnie do poparcia tego rozwiązania.
Panie redaktor, my od roku 2015 sukcesywnie zwiększamy środki na ochronę zdrowia. Tylko przypomnę statystycznie, tak, że kiedy przyjmowaliśmy rządy w roku 2014, nasi poprzednicy zapewniali na służbę zdrowia o około 73 miliardy złotych, co jest mniej więcej 4,5% PKB. My w roku 2020 przeznaczyliśmy na służbę zdrowia ponad 124 miliardy, co już nas zbliżyło do 6% PKB na służbę zdrowia. Chcemy do roku 2027, o tym mówi też Polski Ład. Mówił o tym jeden z głównych architektów Polskiego Ładu, pan prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier rządu i pan premier Mateusz Morawiecki, dojść do 7% w roku 2027, gdzie to będzie około 200 miliardów złotych na służbę zdrowia. To są potężne pieniądze. I tutaj, tak jak byliśmy konsekwentni i wiarygodni w swoim działaniu, jeżeli chodzi o różne programy, które żeśmy deklarowali w kampaniach wyborczych, tak również i ten program będzie przeprowadzony. Myślę, że nie tylko Zjednoczona Prawica zagłosuje za pakietem ustaw, który trafił do Sejmu, tak aby właśnie w roku 2027 te 7% PKB osiągnąć. Ja przypomnę, że 6% było w sferze marzeń jeszcze kilkanaście lat temu, a w chwili obecnej w ramach Polskiego Ładu, to będzie ponad 83 miliardy dodatkowo środków więcej w ciągu tych 5 lat do roku 2027, a więc potężne środki, które mają służyć na ochronę zdrowia, na poprawę zdrowia, na zwiększenie zatrudnienia, zwiększyliśmy limity kierunków studiów na kierunkach medycznych, bo niestety nasi poprzednicy raczej te kierunki zwijali, a nie rozwijali. A więc jest pewien proces kilkuletni lekarza, żeby się wyszkolił, wyuczył, to jest co najmniej 7 lat. Więc myślę, że do tego czasu ta kadra medyczna będzie profesjonalna. I tak jest profesjonalna, lekarze są dobrzy, pielęgniarki też przecież tak dalej. Więc to wszystko summa summarum pozwala patrzeć z dobrą perspektywą na ten rok 2027. Ja tylko przypomnę, że w roku 2023 przekroczymy te 6% nakładów na PKB na służbę zdrowia.
Panie pośle, zmieniamy temat. PiS złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i pracujących w samorządzie. Projekt między innymi zakłada wzrost o 40% wynagrodzenia dla prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60%, wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych. A Donald Tusk krytykuje ten projekt. Tak. No właśnie, skąd potrzeba wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzeń?
Do wypowiedzi pana Donalda Tuska odniosę się w końcowej części mojej wypowiedzi, mojego komentarza. Otóż, panie redaktor, jest niezręcznie mnie osobiście argumentować, tłumaczyć decyzję zarówno pana prezydenta, który skorzystał ze swoich uprawnień, jak i również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat dzisiaj, dlaczego teraz, w tym czasie i tak dalej. Nigdy nie będzie dobrego czasu na to, aby uregulować kwestie wynagrodzeń dla posłów, senatorów, wiceministrów, ministrów,
samorządowców,
osób pełniących kierownicę, kwestie, tak jest, i samorządowców wszystkich szczebli, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, prezydentów, wójtów i burmistrzów. Natomiast dlaczego takie zmiany? Otóż przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że te uposażenia, kwota bazowa nie była zmieniona przez kilkanaście lat bodajże ostatnich, a od niej się nalicza wynagrodzenia dla tych osób, o których przed chwilą wspomniałem. Czy to coś w praktyce zmieni? Otóż zmieni, bo my mieliśmy obniżone wynagrodzenie. Poseł zarabiał przez ostatnie kilka lat 5000 z groszami netto. Oczywiście to są duże pieniądze dla tych, którzy zarabiają 2800, 2900, 3000 zł. Tak? Więc tu ja mam świadomość tego, że argumentacja ta jest żadna. Ale my chcemy przede wszystkim zrobić coś, czego nie było do tej pory. Uzależnić ten wzrost wynagrodzeń dla tych osób, o których mówiliśmy, od tego, czy rośną pensje Polaków. Jeżeli rośnie wynagrodzenie Polaków, to również politycy powinni mieć waloryzowaną tą kwotę bazową. Tak jest. A wspomnijmy tylko, że w tym okresie, w latach 2015-2021, gospodarka polska naprawdę bardzo mocno przyspieszyła i się rozwinęła. Rosły płace minimalne, rosły wynagrodzenia, stawki godzinowe. Ja tylko wspomnę, że w sektorze przedsiębiorstw wynagrodzenia w tym czasie, tych 6 lat, wzrosły o ponad 45%. Jeżeli chodzi o przemysł, to ponad 46%. Czy handel około 49%.
Panie pośle, i tu stawiamy kropkę.
A uposażenia
od 15 lat, tak jak pan mówił. Tak.
Tak jest. Nie rosły. Temat trudny, ja to rozumiem, ale myślę, że będzie zrozumiał.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pani redaktor. Dobrego dnia życzę.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.